Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o niemieckiej gospodarce, a raczej o problemach tej gospodarki. I te problemy, o których się w Polsce i też w samych Niemczech pisze ostatnio bardzo wiele, te problemy sprawiają, że taki czar niemieckiej gospodarki prysł. Generalnie nastawienie jest takie, że Niemcy gospodarczo właściwie znajdują się w ruinie. I to trochę odnosi się też do tytułu naszego podcastu, który jednak kończy się znakiem zapytania.
I w ogóle nawet w treści, nawet bez znaku zapytania, no jednak był trochę prześmiewczy, co większość ogromna naszych słuchaczy doskonale zrozumiała.
No tak, ale dla niektórych też to był jakiś problem, że my się tym tytułem wpisujemy w taką tendencję w polskiej debacie. To rzeczywiście taka tendencja w polskiej debacie istnieje. Taki rodzaj Schadenfreude, podkreślania tego właśnie, że niemiecka gospodarka ma bardzo poważne problemy, a właściwie wręcz można powiedzieć, że gospodarczo Niemcy przestają się praktycznie już w ogóle liczyć. Więc rozumiem, że taka tendencja rzeczywiście się pojawiła. No i to nie jest chyba do końca spojrzenie realistyczne, bo ta gospodarka ma problemy niemiecka, ale ona w dalszym ciągu jest jednak potężna.
No właśnie, to teraz politolog i językoznawca porozmawia sobie z historykiem idei o gospodarce, ekonomii i w ogóle takich bardzo skomplikowanych procesach.
Na
których przyznajmy, nie do końca się znamy, ale chcemy się poznać. I jak taki człowiek chce się zaznajomić z tą sytuacją, no to zaczyna czytać artykuły ekonomiczne. Ja to mam jeszcze kogo zapytać, bo mam doskonałych analityków, kolegów w zespole, ale powiedzmy, że nie mam do nich dostępu, nie pytam, czytam tylko te raporty tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego albo jakichś izb handlowo-przemysłowych niemieckich, artykułów Handelsblatcie i w ogóle. I co mam, żeby tak się dowiedzieć? Mam totalny chaos i zamieszanie. Otóż jedni piszą to, co dokładnie ty powiedziałeś. Niemcy się skończyły. W ruinie, zjazd, więcej się nie podniosą. To jest po prostu początek
końca.
A już w zasadzie więcej niż początek. Są na środku drogi. I drudzy mówią, że nie no, zaraz. To w ogóle mit jakiś o tym kryzysie. Tam jakieś tu koniunktura na świecie szwankuje i w związku z tym coś tam tu z Niemcami się dzieje złego, ale to przecież z każdym krajem w Europie i w ogóle wszystko mit, świetnie stoją i tak dalej. No i jest jeszcze trzecia droga, znowu nawiążemy do polskiej polityki, bo przecież te Niemcy w ruinie to też było trochę nawiązanie do tego, że 30 lat ogromnego wzrostu gospodarczego w Polsce i świetnej sytuacji. Niektórzy kwitowali tym, że jednak Polska to w ruinie. Ale zostawmy to.
Tak.
I ci trzeci w tej niemieckiej debacie mówią, no może jest kryzys, ale a powiedz mi coś nowego, bo co to za Niemcy w kryzysie? No i co to jest? Co to za nowość? Od 5 lat stagnacja, od 2019 roku cały czas bez wzrostu. Normalka po prostu. Co to? O czym to rozmawiać? Wszystko tak jak było. No więc jak się tak człowiek chce wczytać i zrozumieć, no to ma takie właśnie przekazy. Można oczywiście sięgnąć do liczb i wtedy rzeczywiście widać, że prognozę gospodarczą na 2024 rzeczywiście Niemcy mają niezbyt dobrą, bo została już obcięta z 1,3% do 0,2% wzrostu. I jest to najniższa prognoza wśród wszystkich krajów strefy euro, no to rzeczywiście niedobrze. Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa w lutym pisze, że Niemcom grozi recesja. Od 20 lat największy kryzys, a to dlatego, że drugi raz w powojennej historii może dojść do sytuacji dwóch postępujących po sobie lat bez wzrostu gospodarczego, a nawet gorzej z recesją. Bo już mieliśmy takie tąpnięcia. Był kryzys finansowy, była pandemia, ale to natychmiast odbijali, a teraz dwa lata pod rząd. No i oczywiście inne są wskaźniki na to, że tam eksport szwankuje i tak dalej. Ale znowu wchodzi na scenę ta druga grupa i mówi: zaraz, przepraszam, inflacja zero, coś tam, mieliśmy już 10-procentową, spadła świetnie. Bezrobocie nie ma, w zasadzie nie istnieje coś takiego. Nadal mamy prawie pełne zatrudnienie, zarobki rosną, ceny za gaz, energię w ogóle skoczyły strasznie w kryzysie energetycznym, teraz się ustabilizowały, wróciły do 2018 roku. Co prawda, oczywiście jest ten problem popandemiczny i związany z wojną na Ukrainie, ale generalnie odbudowaliśmy łańcuchy dostaw po pandemii, no właśnie nie ma tego bezrobocia, ba, przeskoczyliśmy Japonię na miejscu trzecim, ona spadła na czwarte, jako największej gospodarki świata. Co prawda to chodzi o to, że Japonia słabuje, a nie, że Niemcy rosną, ale jednak przeskoczyliśmy. No więc komu tu wierzyć?
No tak, to jest wszystko prawda, aczkolwiek na pewno takie bardzo poważne tąpnięcie niemiecka gospodarka zaliczyła w okresie pandemii. Zresztą no, to było ogólne zjawisko, globalne, związane z pandemią właśnie. No ale rzeczywiście te prognozy dla niemieckiej gospodarki nie są zbyt optymistyczne i ja mam wrażenie, że może nie tyle sama gospodarka niemiecka znajduje się dzisiaj w kryzysie, chociaż o tych strukturalnych problemach to sobie zaraz pewnie dokładniej porozmawiamy, co raczej właśnie ten mit niemieckiej gospodarki, ten Standort Deutschland, tak? Bo to nawet w takiej samoidentyfikacji niemieckiej, to poczucie, że Niemcy są jakimś szczególnym miejscem rozwoju gospodarczego, że Niemcy są tą lokomotywą, tak? Bardzo często się przecież posługujemy takim określeniem. Niemcy jako gospodarcza lokomotywa Europy. To takie myślenie o tym, że Niemcy są gospodarczym prekursorem. To wszystko, mam wrażenie, rzeczywiście z jakichś powodów się załamało. Niemcy mają takie poczucie, że państwo i niemiecka gospodarka nie funkcjonują tak jak kiedyś, że Niemcy przestały być modelem, przestały być wzorcem nawet dla samych Niemców. Tak? W związku z tym na przykład od kilku lat obserwujemy w Niemczech rosnącą liczbę osób, które decydują się wyjechać z Niemiec. Szukają tych swoich szans poza Niemcami. Czyli mamy do czynienia nie tylko z odpływem kapitału czy firm, ale również ludzi, tych najbardziej takich wartościowych, w sensie wykształconych,
innowacyjnych,
którzy szukają dla siebie perspektyw poza Niemcami. Więc coś, mam wrażenie, rzeczywiście z tym mitem niemieckiej gospodarki się dzieje, niezależnie od tego, że sama gospodarka niemiecka na pewno napotyka dzisiaj na bardzo istotne strukturalne bariery, które stawiają pewien znak zapytania na temat perspektyw tej gospodarki.
Tak, znaczy rzeczywiście ci, co uciekają, to mieliśmy to w odcinku o Stanach Zjednoczonych. To jest ten kierunek, gdzie bardzo dużo ludzi szuka swojej przyszłości, emigrując z Niemiec. A druga rzecz, która mi się nasuwa po tym, co powiedziałeś, to ta narracja. Znaczy, jak ona jest bardzo ważna. Jak minister gospodarki i finansów, jeden Habeck, drugi Lindner, mówią, że sytuacja w Niemczech jest dramatycznie zła i jak natychmiast kontruje ich kanclerz, który jest ich szefem, tak, z tego samego rządu, tylko z innej partii, i mówi: halo, nie, no przecież to tylko chodzi o pewną opowieść, tak, zobaczcie, ile nowych inwestycji przyciągnęliśmy, przestańmy w ten sposób opowiadać o stanie gospodarki, bo to bardzo psuje nastroje i to tak naprawdę jest taka samonapędzająca się machina, która nam przeszkadza w odbiciu.
To zastanówmy się może, skąd ten mit się wziął, bo on oczywiście ma swoje realne podstawy. On ma podstawy w potędze niemieckiej gospodarki, w sukcesie niemieckiej gospodarki. Gdzieś tak od połowy XIX wieku, bo wcześniej Niemcy wcale nie były żadnym gospodarczym liderem przecież.
Bo ich nie
Niemcy,
było.
No nie, ale państwa niemieckie, no nawet Prusy, tak, to raczej było takie aspirujące imperium, które swoją potęgę budowało na sile i dyscyplinie militarnej, ale nie na potędze gospodarczej. No trochę lepiej to wyglądało z południem niemieckim. No ale mimo wszystko, jak się porówna XIX-wieczne Niemcy, zwłaszcza te z pierwszej połowy wieku, nie wiem, z Francją czy z Wielką Brytanią, no to w ogóle to był kraj dosyć mocno zacofany, rolniczy. To był kraj rolników, poetów i filozofów, ale z całą pewnością nie przedsiębiorców i nowych wynalazców nowych technologii. To się stało dopiero później. I wydaje mi się, że jednak w przypadku Niemiec, i to jest ważne dla naszego obecnego problemu, który staramy się opisać, właśnie tego negatywnego autopostrzegania się dzisiaj Niemców w zakresie gospodarczym, wtedy jednak mit poprzedzał rzeczywistość. Czyli najpierw był mit gospodarczej potęgi, a potem przyszła realna gospodarcza potęga. I to dobrze ilustruje taka postać niemieckiego ekonoma, politologa Friedricha Lista, twórcy koncepcji ekonomii narodowej. On zresztą przywiózł te swoje idee w pierwszej połowie XIX wieku do Europy ze Stanów Zjednoczonych, w których był wcześniej. I on postawił taką tezę, że o potędze państwa decyduje gospodarka. Żeby ta potęga gospodarcza mogła powstać, państwo musi stworzyć pewne warunki. Tymi warunkami musi być pewien sposób zorganizowania gospodarki, pewna struktura prawna, która daje podstawy, ale również infrastruktura. I on w związku z tym był wielkim zwolennikiem zarówno Związku Celnego, który zapoczątkował przecież proces jednoczenia Niemiec w XIX wieku, ale też był wielkim zwolennikiem rozbudowy sieci kolei, które uważał za krwiobieg w ogóle ówczesnej gospodarki, postrzegane właśnie jako dobro narodowe i jako podstawowy instrument budowania politycznej pozycji narodu. I Bismarck właściwie wyciągnął z tego po prostu najlepsze wnioski, jakie tylko można było. I rzeczywiście zjednoczył Niemcy i od razu wszedł w bardzo gwałtowną industrializację.
Tak, w industrializację, i na początku był zaraz po zjednoczeniu wielkim zwolennikiem kapitalizmu wolnorynkowego. Ja teraz sobie czytam taką książkę o Berlinie i tam Max Weber jest przytaczany jako ten, który był zaskoczony bogactwem i pędem tej nowoczesnej metropolii z jej właśnie infrastrukturą, tramwajami, podziemną koleją, elektrycznymi lampami, wystawami, salami koncertowymi i restauracjami i w ogóle kominami fabrycznymi, tą ferią dźwięków i kolorów. jak Berlin się, jak rozkwitł po boomie właśnie gospodarczym, który bazował, notabene, tam wyczytałam, tak, na reparacjach, które Francuzi dosyć szybko musieli spłacić i spłacili 5 miliardów franków po wojnie, i ten boom z lat 1871-74, żeby była jasność, odnotowano jakiś niesamowity i wzrost wydajności.
Napływ gotówki był olbrzymi po tej wygranej wojnie z Francją, to prawda. I był też takie niesamowity duch współzawodnictwa czy konkurencji właśnie z Francuzami, którzy wówczas, to trzeba przypomnieć, obok Brytyjczyków, a w każdym razie na kontynencie z całą pewnością oni byli tymi, którzy byli głównym centrum gospodarczego rozwoju i technologicznych, i naukowych innowacji. Więc Niemcy tutaj z impetem od razu po zjednoczeniu i wygranej wojnie z Francuzami weszli w tą rywalizację, chcąc pokazać, że oni są dużo lepsi. Ale ten napływ gotówki wtedy z tych reparacji, to się zemścił, zdaje się.
Rzeczywiście. Chociaż jeszcze tylko powiem, że tam nieprawdopodobnie, bo to giełda zaczęła, oczywiście rozkwitła, zaczęła być mocną konkurencją dla tej wiedeńskiej, ale też powstawał jakieś nieprawdopodobne liczby fabryk i zakładów. Tak? W samym 1872 roku powstało niemal dwa razy tyle nowych fabryk, ile w ciągu całego poprzedniego stulecia. Także po prostu boom niesamowity. I niestety w 1873 nastąpił krach, po majowym krachu na giełdzie wiedeńskiej, krach w październiku na giełdzie w Berlinie, i wszystko się załamało. A po to mówię o tym krachu, bo oczywiście ta innowacyjność, ten pęd do bogacenia, zostały mu podcięte skrzydła, ale też z perspektywy czasu, jak ekonomiści oceniają te skutki tego wielkiego kryzysu, tego wielkiego krachu, to przypomina mi to sytuację z dzisiaj. To znaczy wtedy kończyło się to bankructwami, samobójstwami, straszne rzeczy się działy, jak to przy krachu giełdy często się dzieje, ale oni, ci ekonomiści i badacze z perspektywy czasu, oceniają, że ten krach ery Bismarcka to był totalnie wyolbrzymiony. To znaczy rzeczywiście wielu drobnych inwestorów straciło majątki, ale jak patrzy się na liczby, to industrializacja kraju nadal postępowała w zasadzie bez żadnych zahamowań. To znaczy w 1984 roku założono niemal 900 znowu nowych firm, i płace były stabilne, i krach na giełdzie odbił się rzeczywiście na klasie średniej, co jest ważne, bo ona się potem z czasem radykalizowała i o tym będziemy jeszcze mówić, ale te wszystkie ruchy łącznie z antysemityzmem się wtedy zaczęły ustabilizowały się, zaczęły rosnąć, ale generalnie jak popatrzeć na duży obrazek gospodarczy, to nic takiego się wielkiego nie stało.
Można powiedzieć, że ten właśnie mit niemieckiej gospodarki jako fundamentu globalnej potęgi nowych zjednoczonych bismarckowskich, a później wilhelmińskich Niemiec był cały czas kontynuowany aż do pierwszej wojny światowej.
Tak, to znaczy rzeczywiście stało się coś mentalnie, to znaczy ludzie, ta średnia klasa doświadczyła przeżyła doświadczenie straty i to ich jakoś tam ukształtowało. A druga rzecz, że ten Bismarck zaczął powoli odchodzić od tego właśnie liberalizmu i wolnorynkowości, i ten upadek giełdy odsłonił podatność niemieckiego rynku na tani import zboża z Rosji albo z Ameryki, albo z Lotaryngii. I ci Junkrzy słynni i przemysłowcy zażądali od niego wprowadzenia ogromnych ceł na zagraniczne towary, i jak tego mariażu żelaza i żyta, i zażądali chronienia własnych przedsiębiorstw.
I to jest to zadzierzgnięcie się interesów władzy państwowej z interesami no, gospodarczych potentatów w Niemczech, które no, stało się kołem zamachowym właśnie tego Standort Deutschland, tak. tego związku polityczno-państwowo-gospodarczego o ogromnym sukcesie. No dobrze, myślę, że z historią już powinniśmy skończyć. Za dużo historii też nie jest dobrze. Przejdźmy więc do tych obecnych strukturalnych problemów niemieckiej gospodarki. Dlaczego ona faktycznie kuleje? Gdzie są te faktyczne zagrożenia dla niemieckiej gospodarki? I tutaj z całą pewnością pomocnym może być ktoś taki jak Hans-Werner Sinn. To jest były prezes Instytutu Badań nad Gospodarką, IFO. A poza tym no, jednak taka bardzo poważana, choć kontrowersyjna postać na niemieckiej scenie życia publicznego, debat publicznych, ekonomista, który no, czasami bardzo krytycznie wypowiada się na temat polityki gospodarczej poszczególnych rządów, także w stosunku do strefy euro. Ale jak pokazuje praktyka, on jednak chyba dosyć trafnie diagnozuje źródła i przyczyny obecnych i poprzednich słabości, kryzysów, zapaści gospodarczych. Po pierwsze, i to chyba od tego by trzeba było zacząć, on jednak odrzuca tą tezę o tym, że gospodarka niemiecka jest na skraju przepaści. Tak. I no mówi, że nie przesadzajmy z tym za bardzo, tak. Że jednak w dalszym ciągu niemiecka gospodarka jest największą gospodarką europejską i że w przypadku Niemiec proces deindustrializacji, który jest rzeczywiście ogólnie europejskim problemem coraz bardziej, no, że ten proces zaszedł no, najmniej, czyli jakby w porównaniu
nadal
z innymi,
stoją przemysłem.
Tak, jednak ten przemysł, produkcja przemysłowa stanowi bardzo istotny element, ważną część niemieckiej gospodarki i decyduje o jej sile. Natomiast on rzeczywiście wskazuje na kilka takich zasadniczych źródeł niepokoju i to jest przede wszystkim energia i to jest po drugie migracja.
Demografia.
I połączona z demografią tak. Oczywiście, mhm. Bo to...
To znaczy on pokazuje, że problem demograficzny, który gnębi i Europę w ogóle, ale Niemcy zwłaszcza, nie będzie mógł być rozwiązany tak po prostu przez migrację.
No tak, ale te dwa źródła problemów, one są, można powiedzieć, dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę, czym niemiecka gospodarka jest. I tutaj może chwilę warto się temu przyjrzeć, bo my często nazywamy Niemcy republiką handlową, tak. A to wynika z tego, że to handel właśnie generuje bogactwo tego państwa.
Nadwyżki eksportowe.
Nadwyżki eksportowe, ale te nadwyżki eksportowe biorą się przecież z produkcji.
Tak.
Oczywiście, że Niemcy mają dodatkowe lewarowanie, na przykład pod postacią euro, wspólnej waluty, ale istotą, źródłem niemieckiego bogactwa jest właśnie ta produkcyjność, zdolność do produkcji. No, to są takie tradycyjne...
U siebie i u sąsiadów też oczywiście, dodajmy, bo my też mamy w tym udział.
Ależ oczywiście oni traktują rynek europejski jako swój zasób w dużym stopniu dla swoich inwestycji i dla własnej produkcji. Ale chodzi mi o to, że tutaj ta produktywność w pewnych dziedzinach, no oczywiście na przykład przemysł samochodowy, maszynowy, budowlany, chemiczny, tak. Prawda? To są te takie tradycyjne obszary produkcyjności niemieckiej gospodarki, no one wymagają dwóch podstawowych rzeczy, bez których no, ta gospodarka nie pojedzie. Mhm. Potrzebują energii, coraz bardziej, coraz więcej energii, no i potrzebują rąk do pracy.
Dokładnie.
No i tu jest problem.
No tak, no rzeczywiście, to znaczy mimo, że te ceny energii spadły bardzo, bardzo w porównaniu z tym, jaki pik mieliśmy w kryzysie energetycznym spowodowanym wojną Rosji z Ukrainą, tą napaścią i zerwaniem więzi energetycznych, tak to nazwę, Europy, przede wszystkim Niemiec z Rosją, to te ceny wróciły jakby do na przykład gazu, do poziomu z 2018 roku, ale w ogóle energia, tak ogólnie rzecz biorąc, w Niemczech jest najdroższą energią w Europie. Oczywiście musimy rozgraniczyć energię hurtową i energię dla konsumentów, bo ta najdroższa to jest właśnie ta dla konsumentów, ta hurtowa jest trochę tańsza, zresztą tam działa rynek też, no więc nie jest tak źle, ale rzeczywiście to jest ten problem duży. No bo
to jest to... Ale to jest kwestia ceny, ale też stabilności, tak?
Tak.
Bo tu są jakby z punktu widzenia gospodarki niemieckiej, to te dwie sprawy dzisiaj spędzają sens powiek, czyli z jednej strony to, że ta energia staje się jednak coraz droższa, ale po drugie, że ona się staje coraz bardziej niestabilna.
No tak, to znaczy to, że jest droższa, no to na przykład gaz musimy sprowadzać my Niemcy teraz przez LNG, znaczy przez gazoporty, prawda? I to jest LNG i on jest oczywiście, że droższy niż ten, który płynął rurami z Niemiec, no ale to jest cena bezpieczeństwa, tak? Ta dywersyfikacja była nieprzeprowadzana w Niemczech, dlatego że ona kosztowała, tak? Po co dywersyfikować i inwestować w bezpieczeństwo, jak się ma Rosjan, którzy cię przecież nigdy w życiu nie uderzą, bo na nich wisi ich budżet, tak? No to się okazało mitem i w to trzeba było teraz zainwestować. Ten gaz jest, na przykład gaz, jest droższy. Co do niestabilności, no to to, co będzie rosło, bo prąd z odnawialnych źródeł energii, z OZE, jest tani. To jest słońce
i... Ale niestabilne.
Właśnie, słońce i wiatr nie wystawiają rachunków i to jest super. Tylko, że my jeszcze nie umiemy, nawet Niemcy, magazynować tej energii. W związku z tym bardzo ważne jest, kluczowa wręcz, rozbudowa sieci przesyłowych. I ona ogromnie dużo kosztuje. Im więcej państwo ma... bazuje na odnawialnych źródłach energii, tym ta rozbudowa bez backupu, jakby na przykład w atomie, albo w węglówkach, albo w gazowych elektrowniach, musi być, ta sieć musi być stabilniejsza i rozbudowana. I te opłaty sieciowe są wysokie i będą rosły.
A na to nakłada się jeszcze rewolucja energetyczna i Zielony Ład, który zmusza branże przemysłowe w Niemczech do przeorientowania się. No przede wszystkim na przykład branżę samochodową i okazuje się, że to tą transformację technologiczną w tym sektorze Niemcy źle znoszą, się okazuje, że są lepsi na świecie, na przykład Chińczycy, którzy produkują samochody elektryczne więcej, lepiej, szybciej, taniej, a Niemcy znaleźli się nagle w tyle, w dziedzinie, która była ich domeną przecież. Tak,
tak jest. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście, to po pierwsze chodzi o w ogóle redukcję, kończąc tamten wątek, emisji CO2. I to jest problem, będzie problem dla nas wszystkich w Europie. Natomiast to, co ty mówisz o elektrykach, Niemcy i tak, moim zdaniem, to znaczy ja byłam zadziwiona, że dosyć się szybko i nieźle ogarnęli, bo wyglądało to na początku tego wieku jeszcze dramatycznie. Już teraz jest tak, że Volkswagen i BMW sprzedają 10% globalnej sprzedaży pojazdów elektrycznych, tak? Na przykład. To nie wyobrażam sobie, że tak szybko nadgonią. Natomiast z Niemcami jest taki... Akurat w tej dziedzinie jest taki głębszy problem, na który zwrócił mi uwagę, przeczytałam jakiś wywiad z politykiem, dawnym politykiem w zasadzie, bo on jest w stanie spoczynku już, że tak powiem, FDP, i on zwrócił uwagę na to, że Niemcy są słabi w takiej kreatywnej destrukcji. To znaczy ulubiony modus operandi Niemców to jest doskonalenie jakiegoś modelu. Nie mówię o modelu samochodu, ale możemy wziąć samochody za przykład. To znaczy oni uważają, że coś wymyślili dobrze i teraz będą to tylko doskonalić.
No na przykład Diesel.
Dokładnie.
To
i zamiast tak, wpakować, rozpoznać to, że to jest jako, w jakiś sposób passé, albo przynajmniej zdywersyfikować, tak? Nie tylko silniki spalinowe, bo w zasadzie czemu nie? Tam też mogą być jakieś dobre paliwa syntetyczne wymyślone i ten silnik spalinowy będzie chodził. Ale jednak dywersyfikować i iść w tę elektromobilność, to oni stwierdzili, że nie. Oni wymyślą ekologiczny diesel. Skończyło się to wielkim humbukiem, oszustwem, wielomiliardowymi, zdaje się, karami w Stanach. Tak. Zjednoczonych. Skandal wielki. Volkswagen musiał płacić za oszukiwanie, że wymyślił ekologiczny zielony diesel. I teraz wracam do tej kreatywnej destrukcji. To znaczy Niemcy są tak dobrzy w tym ulepszaniu modelu, które wymyślili, że ciężko im przyjąć, że prawdziwe innowacje to jest rozwalenie czegoś, jakiegoś systemu albo jakiegoś pomysłu, jakiegoś modus operandi i na gruzach tego, co się wiąże oczywiście ze społecznymi
kosztami
i tak dalej, ale na gruzach tego wyrastają nowe, całe dziedziny, które też dają pracę i są takimi technologicznymi przełomami. To znaczy im trudno, nie tylko im zresztą, my chyba też jesteśmy tacy konserwatywni, ale może nie aż tak, bo bardziej elastycznie kryzysy nas do tego zmusiły. Trudno im wyobrazić sobie, że trzeba zarzucić kompletnie jakiś model i na gruzach czegoś, co się załamie i będzie no, krachem po prostu, żeby mogło wyrosnąć coś nowego.
No dobrze, a ten drugi strukturalny problem, jaki ma gospodarka niemiecka, czyli ta migracja. No bo to jednak pamiętam debaty, które się toczyły w 2015 roku i potem, związane z całą Willkommenspolitik Merkel. No tam jednak szczególnie też te środowiska gospodarcze, one pozytywnie podchodziły do tej polityki, uważając, że to jest w interesie Niemiec, ponieważ właśnie pozwala otworzyć rynek pracy w niemieckiej gospodarce na nowych pracowników. Tak sobie w każdym razie to wyobrażano i tak sobie to obiecywano. Okazało się, że jednak to tak nie do końca działa i dzisiaj raczej to jest obciążenie, zwłaszcza dla systemu socjalnego w Niemczech, niż właśnie to wybawienie dla niemieckiego rynku pracy. No to co tutaj nie zadziałało? Co tutaj źle poszło?
Tam wtedy była taka narracja podwójna. Jeden wątek taki humanitarny. Niemcy, które ratują Europę od zalewu. Tego nie wolno w zasadzie używać takich sformułowań z falą związanych, ale to jest niepoprawne politycznie. Ale no takiego, prawda, tego no nie wiem jak to nazwać. No, nadmiaru. To też jest fala. To nie. No w każdym razie nadmiaru, prawda, uchodźców czy migrantów, bo to były wymiennie używane terminy. A drugi wątek był taki, no i oprócz tego, że ratuje Europę, to ona ratowała też tych ludzi, prawda, z tego dworca Keleti. Na pewno kiedyś musimy to jeszcze omówić, tego budapesztańskiego, gdzie oni tam koczowali. Ale drugi element narracji tej tej kultury powitania, czy Willkommenskultur, tak, i Willkommenspolitik, to był ten właśnie, że to jest dobre dla rynku niemieckiego, bo teraz państwa w Europie i w ogóle szerzej będą konkurować o ludzi do pracy, o ręce do pracy, bo mamy teraz, już teraz mamy 2 miliony wakatów w Niemczech, a do 35 roku jest przewidywana, prognoza jest taka, że będzie ich 7 milionów, 35. No to jest jakaś nieprawdopodobna liczba ludzi. Natomiast po latach okazało się, że tylko część z tych ludzi oczywiście ląduje na rynku pracy, że to są słabo płatne zawody i że migracja jest ratunkiem dla Niemców, tak samo jak zresztą dla nas czy innych państw europejskich, ale tylko migracja celowa. To znaczy sprowadzasz tych ludzi, których potrzebuje twój system rynkowy, a nie twój system socjalny. Czyli sprowadzasz ludzi do socjału, że tak powiem, tylko na rynek pracy i że to potrafią robić tylko nieliczni, na przykład Kanadyjczycy, a w Niemczech to nie działa. Znaczy trzeba się zamknąć, żeby się otworzyć. Mniej więcej tak. Chyba To były najważniejsze takie problemy omówione przez Zina. Ja bym tylko jeszcze powiedziała o tym, że on bardzo podpierał się przykładem Erharda. To był taki minister gospodarki i potem kanclerz w Niemczech i bardzo apelował do rządzących w Niemczech, żeby oni popatrzyli na to, jak on, tenże rzeczony kanclerz Erhard, uwolnił gospodarkę w takim sensie, że ją uwolnił od, zniósł nad nią kontrolę i że chociaż wtedy wszyscy mu mówili, że to będzie klęska, że te kartki, które on chciał, bo to jeszcze były lata, gdzie były kartki żywnościowe w Niemczech, że to nie można uwalniać gospodarki w momencie, jak człowiek dostaje zapałki na kartki. A jemu to się udało. Wbrew wszystkim gospodarczym radom, doradcom i wielkim myślicielom, on uwolnił gospodarkę i to jest jakby recepta Zina, powiedzenie uwolnijcie, zamiast subsydiować i dotować, uwolnijcie te siły rynku.
No tak, ten cud gospodarczy powojennych Niemiec zachodnich, on jest związany właśnie z polityką Erharda i on był twarzą tego sukcesu dzięki filozofii, która też była określana jako ordoliberalizm, taka niemiecka wersja liberalizmu rynkowego, który jednak funkcjonuje nie na zasadzie laissez-faire, czyli takiego, że każdy może robić co tylko zechce, ale jednak jest umiejscowiona w pewnych ramach. I uważa się, że rzeczywiście to zapewniło ogromny sukces gospodarczy i społeczny Niemcom zachodnim. Czy Niemcy są w stanie do tego wrócić albo jakoś nawiązać do tej tradycji dzisiaj? Te Niemcy, które jednak są bardzo tak regulacyjnym państwem, gdzie jednak ta polityka głęboko wchodzi w kwestie ekonomiczne i społeczne, no nie wiem, no zobaczymy.
No tak, no bo jak już ciągniemy ten wątek, no to oczywiście i ZIN, i ten już cytowany Międzynarodowy Fundusz Walutowy też wspomina o tym, że są te zapóźnienia związane z erą Merkel, ta ogromna biurokracja, przeregulowanie, że ludzie starsi oraz przede wszystkim kobiety wykazują bardzo słabą aktywność na rynku pracy taką zawodową, że gdyby to zmienić, to uwolniłoby się tę siłę demografii, i nie trzeba by było aż tak sprowadzać migrantów. Plus cyfryzacja oczywiście, no ale to innym razem.
Zaczęliśmy od tego, że z jednej strony te pesymistyczne obrazy niemieckiej gospodarki wynikają z zachwiania się wewnątrz Niemiec, takiej pewności stosunku do własnej tożsamości niemieckiej jako właśnie związanej z gospodarczym sukcesem, czy nawet wręcz z przywództwem gospodarczym Niemiec w Europie, a być może nawet takim globalnym, ale z drugiej strony też te negatywne obrazy niemieckiej gospodarki to się biorą trochę z takich naszych resentymentów czy pragnień i oczekiwań, no gdzie my startujemy do współzawodnictwa z Niemcami gospodarczego, no z zupełnie innego poziomu, ale też z bardzo takimi momentami rozpalonymi do czerwoności oczekiwaniami, że wreszcie ich zdystansujemy, że wreszcie pokażemy, że tak naprawdę to oni mają problemy gospodarcze, a my mamy same sukcesy gospodarcze. Oni nie mają wzrostu, a my mamy, proszę bardzo, jaki wzrost. No rzeczywiście, jak się popatrzy na wzrost gospodarczy Polski w ostatnich 30 latach, który zdaje się jest porównywalny tylko i wyłącznie na tej przestrzeni trzech dekad z Chinami i z nikim więcej, no to jesteśmy mistrzami. No ale jak sobie popatrzymy jednak na te dysproporcje między gospodarką polską i niemiecką, no to cały czas trzeba sobie przypominać, że jednak niemiecka gospodarka jest przynajmniej 5 razy większa od polskiej gospodarki, a przecież populacyjnie Niemcy są tylko 2 razy większym narodem od Polaków. No więc Jak to jest z tym współzawodnictwem? Czy to jest synergia, czy to jest konkurencja? Czy w ogóle z takiej konkurencji może coś dobrego wyniknąć?
No, za trudne pytania mi zadajesz. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że my mamy takie ambicje. Niech one nie będą ubrane w Schadenfreude, ale te ambicje nas pchały przez te wszystkie lata, bo to nie tylko to, że my byliśmy na dopalaczach, prawda? To znaczy mieliśmy te fundusze europejskie, ale też trzeba było je umieć wydawać i myśmy to potrafili. Mamy tutaj doskonałe wskaźniki, w każdym razie bardzo dobre, i mamy te wielkie ambicje i one nam pozwoliły do tej pory właśnie w takiej synergii z gospodarką niemiecką się rozwijać, to znaczy ku obopólnej, sądzę, ku obopólnemu pożytkowi. Jedni i drudzy korzystali z tego, myśmy skorzystali na pewno, natomiast oni też przecież, bo i bliski rynek i ta bliskość geograficzna i okazało się, że też taka kulturowa, jeśli chodzi o kulturę pracy, już zniknęły, znaczy nie ma już tych głupawych, jak to ładnie ująć, mitów o Polnische Wirtschaft i o tym dowcipów, właśnie tak, o tym, jak tylko właśnie jak się rozmawia z przedsiębiorcami, zwłaszcza z południa, akurat ja miałam taką okazję z Niemiec, no to oni z wielką chęcią i zaangażowaniem współpracują z polskimi firmami, bo wiedzą, że to będzie nie dość, że wykonane rzetelnie, to terminowo i tak, no według wytycznych, tak, bo też mamy przywiązanie, tak jak oni, do takiej, nie wiem jak to nazwać, północnej kultury pracy. Nie chcę być tutaj niepoprawna politycznie.
No ta synergia była rzeczywiście bardzo ważna dla polskiej gospodarki, ale także właśnie dla niemieckiej. Po zjednoczeniu Niemiec taki analityk, badacz Hans Kunani, który napisał książkę w ogóle o niemieckiej potędze i paradoksach, które się kryją w niemieckiej potędze i pozycji Niemiec w Europie. No on wymienia na samym początku takiej listy dwa zasadnicze czynniki, które pozwoliły przezwyciężyć w latach 90. Niemcom różne problemy gospodarcze wygenerowane przez zjednoczenie, bo zjednoczenie no, kosztowało, było dużym problemem gospodarczym jednak. I tutaj on wymienia dwie podstawowe na samym początku. Jedna to jest wspólna waluta, tak. Pojawienie się wspólnej waluty jako właśnie tego lewara niemieckiej gospodarki, a drugie to otwarcie rynków w Europie Środkowo-Wschodniej na niemiecką gospodarkę. No i Polska była tutaj tym dużym rynkiem,
tak, największym,
który umożliwił... No, kolejne lewarowanie niemieckiej gospodarki. No ale właśnie teraz...
A poczekaj, to jest ta książka, gdzie on mówił o jeździe na gapę w sprawach bezpieczeństwa
też,
i...
Tak, też.
A,
też.
I no euro, tak?
To Niemiec, były te tak, paradoksy właśnie, o których wspomniałem.
To przy
pozycji Niemiec.
Omówiliśmy już. Tak.
Natomiast wydaje się, że no, ta synergia dzisiaj nie jest już postrzegana w taki nieproblematyczny sposób i że coraz częściej można też spotkać się z takimi opiniami. Myślę, że częściej po stronie polskiej zdecydowanie, które mówią o tym, że w tym związku gospodarczym między Polską i Niemcami też jest duży, niepokojący potencjał konfliktowy, sprzecznych interesów.
Sprzecznych albo no takich konkurencyjnych, to czyli że nie jesteśmy wrogami, ale konkurentami na przykład na jakichś rynkach. Znaczy, ja już zaznaczyliśmy na początku, żadne z nas nie jest z wykształcenia ekonomistą, ale no, sądzę, że ta recepta takiego człowieka z zewnątrz jest taka, że po prostu, żebyśmy robili swoje. To znaczy, że jeśli mamy koncepcję rozwoju, czy to, nie wiem, wielkiego lotniska, czy jądrówek, tak? Czyli wielu elektrowni
atomowych.
Czy jak rozbudowy portów, to po prostu wychodzi nam to tak. Z obliczeń i mamy to robić. I oczywiście licząc się z tym, że to się spotka z oporem konkurentów. Bardzo często są to Niemcy, najbliższy rynek, ale umiemy się już na tyle poruszać w Unii Europejskiej, na tyle jesteśmy silną gospodarką, że powinniśmy sobie poradzić z tym, żeby mimo wszystko realizować swoje programy i projekty.
No, ja bardzo ciekaw jestem, jak się potoczy dalej historia właśnie tej relacji pomiędzy powiązaniami gospodarczymi a konkurencyjnością, a może nawet rywalizacją.
No tak, znaczy na pewno z tego co widzę, to Niemcy mogliby się, bo ty powiedziałeś o tym budżecie, oni oczywiście mają ogromny budżet w porównaniu z naszym, ale na przykład to jak wydają pieniądze z niego ogromne na sprawy socjalne, a nie na inwestycje, to pewnych rzeczy tutaj można by się było uczyć, ja nie mówię, że akurat od Polski, ale w ogóle od państw tego regionu. To mogłoby im jakoś pomóc. To jest zresztą jedna z rzeczy, którą wskazują ekonomiści w tych raportach. Zresztą ten rzeczony, czy wspominany już Zin, też o tym mówił. Ja trzymam mimo wszystko kciuki za gospodarkę niemiecką, tak zresztą jak i za Polską, bo wracając na koniec do tego Erharda, to on mówił, że jest ścisły związek między pojawieniem się ekstremizmów różnych, a słabą gospodarką. Tak? Znaczy, jeśli nie chcemy być demokracją na tylko dobre czasy, no to musimy dbać o gospodarkę, bo siła ekstremizmów jest wprost proporcjonalna do słabości gospodarki, więc niechżeż one kwitną nam obie, bo wtedy będzie społecznie spokojnie i politycznie, miejmy nadzieję, też.
Zgoda.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.